Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
Umarłych grzebać. Na stosunkowo niewielkim jednym placu zebrali się dnia 8 kwietnia 2005 roku przedstawiciele prawie wszystkich państw i wszystkich religii, by uczestniczyć w łacińskiej mszy świętej. Był to ewenement związany z pogrzebem Jana Pawła II. A w Polsce pamiętamy jeszcze pogrzeby księdza Jerzego Popiełuszki czy prymasa Tysiąclecia i wiele innych odbywanych w Krakowie pogrzebami sławnym. Wielkie zgromadzenia z okazji pogrzebów są świadectwem tego, jak bardzo tajemnica śmierci przekracza sam fakt odejścia człowieka z grona żyjących, ale posiada głębokie reperkusje społeczne. Już od prawieków ludzie nie bardzo chcieli pogodzić się z tym, że człowiek odchodzi w nicość. Najdawniejsze wykopaliska potwierdzają istnienie grobów otoczonych jakimiś rytuałami, świadczącymi o wierze w fakt, że człowiek nie umiera cały, choć wiedza na ten temat była bardzo niejasna. Nawet religia objawiona w Starym Testamencie bardzo niejasno i powoli dochodziła do przeświadczenia, że jest coś po śmierci, a ciało jest tylko nośnikiem głębszej treści, bo wysługuje dla całego człowieka dobry lub zły byt po śmierci. Prawie wszystkie kultury uważały za punkt honoru uczczenie zmarłego przez godny pochówek, a nieraz nawet los zmarłego po śmierci uzależniano od tego, czy został on godziwie pochowany. Sprawiedliwy Tobiasz ze Starego Testamentu narażał się na represje ze strony pogańskich władców, byleby tylko pochować ciała zabitych rodaków. Nowy Testament mówi wyraźnie o zmartwychwstaniu ciał w Chrystusie, dlatego ciała, jako przyszłe przemienione nośniki duszy na całą wieczność, są otaczane czcią za życia, przy umieraniu i po śmierci. Samo umieranie nie ma dobrej prasy u współczesnego człowieka. Mówi się czasem, doświadczenie uczy, że umierają inni. Wierzmy doświadczeniu. Ale częściej z realistycznym sceptycyzmem. Życie do umierania dodatek nadzwyczajny. A za świętym Pawłem ciągle jesteśmy wydawani na śmierć. W ten sposób człowiek chce przyzwyczaić się niejako do tego momentu odchodzenia. Medycyna zasadniczo nastawiona jest na wyleczenie i dlatego śmierć chorego traktowana jest jako porażka. Nie dało się uratować. Jednocześnie zauważono, że człowiek potrzebuje medycyny także po to, by godnie odejść. Są zespoły walki z bólem, opieka paliatywna, a w konsekwencji i hospicja, i wolontariat wobec ludzi terminalnie chorych. Z radością stwierdzamy dziś ożywienie ruchu hospicyjnego, bo trzeba pomóc tym, którzy odchodzą, ale i odchodzący powinni pomóc bliskim, tym, którzy zostają, przeżyć swoje odchodzenie i odejście. Pomóc człowiekowi godnie umrzeć to wielka rzecz, a niekiedy to umieranie przeciąga się w czasie. W tym okresie człowiek degraduje się biologicznie i wtedy rodzi się pytanie, czy lepiej przerwać takie życie. Niekiedy, zwłaszcza świadome swego stanu, osoby starsze proszą o, mówimy już otwarcie, eutanazję. Nie mogą wytrzymać cierpienia. Nie mogą wytrzymać udręki innych z nimi. Najczęściej jednak wołanie o eutanazję jest wołaniem o miłość. gdzie jest miłość ze strony chorego i opieki. Tam życie, nawet w najsłabszej formie, jest wartością, której nikt nie chce się pozbyć. Pozostaje jeszcze problem ludzi podtrzymywanych sztucznie, wegetujących tylko. Zasada jest wyraźna. Człowiek nie jest zobowiązany do stosowania środków nadzwyczajnych do ratowania życia drugiego. Jednak przy postępie dzisiejszej sztuki medycznej trudno jest określić, co jest zwyczajne, co jest nadzwyczajne. A jeśli już zacznie, czy wolno przerwać? Niekiedy człowiek wraca do siebie po kilku latach wegetowania, a gdyby go odłączyć wcześniej? Niekiedy decydują czynniki emocjonalne członków rodziny, czasem za utrzymywaniem życia wbrew nadziei, czasem za przerwaniem stosowania nadzwyczajnych środków, mimo że cień nadziei istnieje. Człowiek wierzący zawsze będzie optował za życiem, widząc w najtrudniejszych sytuacjach zadanie, wyzwanie postawione przez Boga, który jednocześnie daje łaskę do poradzenia sobie. Człowiek niewierzący, nawet szlachetny humanista, operuje zwykle innymi kryteriami. I chyba każdą sytuację Bóg będzie osobno osądzał. Mówi się dużo o szacunku dla życia, ale szacunek ten rozumie się bardzo różnie. Przede wszystkim nie szanuje się poczęcia. Wystawia na rozmaite działania naturalne i sztuczne, a także nie szanuje się owocu poczęcia. Jaki jest los tysięcy zamrożonych zarodków, które stanowią już początek człowieka, jeśli nie uda się doprowadzić do narodzin? A co się robi z owocem aborcji po wczesnym czy późnym stadium? Wyrzuca się jako odpady medyczne. I tak się dzieje w dobie walki o godność każdego człowieka, a zwłaszcza słabego i bezbronnego. Są organizacje, które walczą, jeśli już nie o zniesienie aborcji, to przynajmniej godne pochowanie szczątków ludzkich powstałych w wyniku aborcji, skoro dba się przecież o ciała ludzi zabitych w wyniku katastrof i klęsk naturalnych, czy o wydanie ciał ludzi zabitych przez wroga. Tak jest od starożytności po dzień dzisiejszy. Pamiętajmy o tym wszystkim, gdy bierzemy udział w pogrzebie, czy to takim uroczystym z tysiącami uczestników, czy też wtedy, gdy w kondukcie żałobnym idzie zaledwie parę osób. I pamiętajmy o tym, na co zwracał już uwagę mędrzec starotestamentowy. Lepiej jest iść do domu żałoby, niż do domu wesela. W ten sposób zakończyliśmy nasz cykl rozważań. Słuchaczy zainteresowanych tą problematyką, a wydaje mi się, że odnosi ona do nas wszystkich, duchownych i świeckich, zachęcam do poznania tych samych tekstów poszerzonych w książce, która ukazała się w Krakowie, wydawnictwie SPES około roku temu. Tytuł książki Uczynki Miłosierne, autor Leon Knabit, benedyktyn Styńca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.